Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. W dzisiejszym odcinku mam dla Państwa książkę Umiarkowanie środkowoeuropejską, dlatego że książka napisana przez holenderskiego pisarza Josta de Vries, a zatytułowana Republika. Natomiast mówię niespecjalnie środkowoeuropejską, bo to nie jest tak, że ona z Europą Środkową nie ma nic wspólnego. Ma całkiem sporo, aczkolwiek autor z tej części Europy nie ma szczęścia pochodzić. Urodził się w Holandii, kraju biednym i takim, że w ogóle kto by tam chciał mieszkać. Polski przekład Republiki został przygotowany przez pana Jana Pędzińskiego, a książka ukazała się bardzo niedawno nakładem wydawnictwa H-Art. Kiedy dowiedziałem się, że ta książka się ukazuje, to stwierdziłem, że nie ma przypadków i że w ramach mojego powrotu gdzieś chwilowo w tematykę związaną z faszyzmem, z nazizmem, no to nie ma przypadków i ta książka musi się pojawić. I przyznam, że to była śmiała decyzja, ale bardzo jestem zadowolony, że tę książkę mogłem przeczytać. Jost de Vries jest stosunkowo młodym, bo ledwo przekroczył 40, pisarzem holenderskim i tyle o nim wiem, więc to zostawiam Państwa inwencji, sprawdzenie kto zacz. Natomiast pojawia się książka Republika, powieść, o której słyszałem, że jest powieścią zarówno uniwersytecką, jak i taką powieścią mocno popkulturową. No i nie bardzo sobie wyobrażałem, przyznam szczerze, takie zestawienie. I zastanawiałem się trochę, czy w ogóle będę w stanie czytać taką literaturę, która jest literaturą, no nie wiem jak to ująć, dla rozrywki. Tak pierwotnie sądziłem. I okazało się, że po pierwsze jestem w stanie bardzo dobrze czytać taką literaturę i doskonale się bawić, bo ta książka przyniosła mi mnóstwo rozrywki najwyższej jakości, bo to jest książka będąca lekką szyderą z wielu różnych rzeczy, a z niewiadomych dla mnie przyczyn tego typu literatura bardzo bliska jest mi. Ale po drugie okazało się, że ta książka wcale nie jest taka zabawna i taka płaska, i taka tylko i wyłącznie popkulturowa. Że poprzez tę popkulturowość de Vries stawia trochę pytań i pokazuje świat, o którym trochę zapominamy, że taki, a nie inny istnieje. Główni bohaterowie tej książki to są ludzie pracujący na uniwersytetach. Takim pierwszym głównym bohaterem, który zresztą później znika, ale jest dla całości akcji bardzo istotny, jest Josip Brik. Josip Brik, właściwie Josip Legilimens Brik, który jest hitlerologiem. Czym jest hitlerologia? To za chwilę do tego przejdziemy. Drugą postacią główną i narratorem w tej książce jest Wriso de Vos. To jest holenderski, no powiedzmy pracownik naukowy, człowiek, który prowadzi takie czasopismo poświęcone hitlerologii. Jest oczywiście jeszcze kilku bohaterów pobocznych, ale zasadniczo wokół tych dwóch rozgrywa się cała akcja. Oni są nośnikami tej akcji tutaj. No i właśnie, jest hitlerologia. Czym zajmuje się hitlerologia? Bo akcja tej powieści rozgrywa się, można by ją było sytuować gdzieś na początku lat 2000. To już jest XXI wiek. Wydaje mi się, że tutaj padają określenia, że coś było w XXI wieku, więc to jest XXI wiek. Książka została napisana w roku 2013, więc no, stosunkowo świeża to jest rzecz. Aby wyjaśnić Państwu, czym jest hitlerologia i czym się zajmuje, pozwolę sobie zacytować fragment, bo ten fragment, poza tym, że zrozumiecie Państwo, czym jest hitlerologia, to wydaje mi się, że rozjaśni trochę to, jaką narracją posługuje się De Vries w tej książce. Zdarzyło się tak, że główny bohater, De Vos, wyjeżdża na konferencję. Konferencja organizowana jest w Wiedniu, jest więc wątek środkowoeuropejski. Wyjeżdża na konferencję hitlerologiczną, jedzie w taksówką z lotniska i rozmyśla. A więc tak. Byli hitleryści lincowscy, którzy być może nawet nie zasługiwali na tytuł hitlerystów. Zazwyczaj byli to po prostu zwykli germaniści, którzy publikowali teksty na sztampowe, śmiertelnie nudne, społeczno-ekonomiczne tematy, takie jak poczta w monarchii austro-węgierskiej, interpretacja, czy oświeć nasze dusze, zmiana paradygmatu w systemie szkolnictwa Górnej Austrii w latach 1867-1938. Ale oportunistycznie upychali gdzieś kątem nazwisko ojca Aloisa Schickgrubera, wpływając w ten sposób do naszego nurtu. Następnie mieliśmy hitlerystów wiedeńskich, pierwszą poważną kategorię biografów, którym jednakże nigdy nie można było w pełni zaufać. Dwudziestoparoletni Adolf zbyt często jawił się w ich pracach jako wiedeński Leopold Blum. Ubogi, należący do bohemy, odrzucony przez systemową edukację artystyczną, wałęsający się po zmierzchu dynastii habsburskiej, co pozwoliło historykom z wdzięcznością wyżywać się na eseistycznej liryce na temat Malera, Schönberga, Schnitzlera i Freuda. Prowokując jednak pytanie, czy Hitler na obcowaniu z nimi jakkolwiek skorzystał. Byli hitleryści Krzyża Żelaznego, mający obsesję na punkcie precyzyjnego wyliczania jego zasług w okopach I wojny światowej, za które został później uhonorowany. Ale była to względnie autonomiczna kategoria, tak jak zresztą na przykład hitleryści puczu monachijskiego czy hitleryści bunkrowcy, którzy zajmowali się jednym, jedynym wydarzeniem albo pojedynczą, odrębną fazą jego życia bez powiązania z innymi wydarzeniami. A day in the life. Dwie kategorie, które wyrastały ponad wszystkie pozostałe, to hitleryści weimarscy oraz hitleryści berlińscy, którzy zachowywali się jak stojące naprzeciwko siebie grupy chuliganów, skandujące najgłośniej jak się da, która z nich jest ważniejsza. Hitleryści berlińscy od 1933 roku do śmierci w bunkrze rościli sobie prawa do tronu całkiem logicznie, ponieważ to ich Hitler związany był z władzą, decyzjami, skutkami. Z kolei hitleryści weimarscy lub też monachijscy lata 1918-1933 powoływali się na Hitlera mniej potężnego, ale przez to właśnie bardziej interesującego, nieukończonego, znajdującego się jeszcze w duchowym, ideologicznym okresie rozwoju, kreującego samego siebie w okresie pierwszego zetknięcia się z władzą i zwolennikami. Były inne znowuż osie X i Y, na których można było kategoryzować te kategorie. Znałem je wszystkie. Siatka z miejscem dla intencjonalistów, według których całe zniszczenie spowodowane przez III Rzeszę, wojna, ludobójstwo na skalę przemysłową, od samego początku było intencją Hitlera. Wide, mit założycielski hitlerologii. Ostatnie dni Hitlera, Hugh Trevor Roper, 1947. Było miejsce dla funkcjonalistów, wedle teorii których Hitler nie był całkowitym antysemitą, a Holokaust był następstwem bizantyjskiego rozbudowania aparatury państwowej, w ramach której ministrowie, gauleiterzy i niżsi stopniem wykazywali własną inicjatywę, planowali obławy, budowali komory gazowe, żeby zadowolić Führera i wspiąć się na wyższy szczebel nazistowskiej kariery. Przykład? Hitler, Studium tyranii, Alan Bullock, 1952. Pomiędzy tymi poletkami mieściły się najróżniejsze odcienie szarości. tereny historyków, którzy z kolei doszukiwali się kompromisów. Że Hitler jednak był przedstawicielem polityki realnej. Więc kiedy zobaczył, że operacja Barbarossa utknęła w rosyjskich śniegach, Amerykanie zmobilizowali się po Pearl Harbor, a generał Montgomery pogonił feldmarszałka Rommela z El Alamein, to zorientował się, że sprawa jest już przegrana. Zatem skierował resztę swojej uwagi na taktykę spalonej ziemi i Holokaust. Rozważania o Hitlerze, Sebastian Hafner, 1978. Książka, którą każda osoba zajmująca się hitlerologią przeczytała 2-3 razy i której nienawidziła tylko dlatego, że na 220 stronach pojawiało się zbyt wiele przekonujących stwierdzeń, co podważało sens całego kierunku. I tak dalej, bo tych odmian hitlerystów jest sporo. Bo ci, których przed chwilą wymieniłem, to byli hitleryści tacy, no powiedzmy naukowi. Ale byli na przykład, nie wiem czy sobie państwo to uświadamiają, byli na przykład hitleryści wenusjańscy, niepokalani, spekulowali na temat jego miłości do kobiet. Byli hitleryści edelweisscy na przykład, którzy koncentrowali się na jego roli gospodarza Berghofu. Epistemolodzy, którzy zajmowali się listami. Powstał także hitlerowski kanon z 1300 pozostawionych po nim akwareli. No, było tego sporo. Dość powiedzieć, że w tej książce hitleryzm jest to gałąź nauki, która zajmuje się przedstawianiem Hitlera i nazistów w popkulturze głównie. I kiedy wspominałem o tym, że ta książka jest popkulturowa, to ta książka nasycona jest popkulturą do granic możliwości. No, przesadziłem z tymi granicami, pewnie można byłoby jeszcze dodać tego więcej. Natomiast jest tutaj mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo odniesień do Gwiezdnych Wojen, do Harry Pottera, do Władcy Pierścieni, głównie filmowego, do muzyki, do gier komputerowych, do polityki. Właściwie cała ta książka składa się, no z mikrocytatów to za dużo powiedziane, ale mnóstwo rzeczy, które tutaj znajdziemy, odnajdujemy w filmach, w grach, w książkach. Jest to taki postmodernistyczny ulepieniec trochę. Mi się to bardzo podobało, bo akurat tak się złożyło, że szczęśliwie te dzieła znałem. Nie ma tutaj badziewi typu na przykład Przyjaciele, których nie oglądałem ani jednego odcinka, ale wiem, że gdyby tę książkę napisał ktoś pewnie o 20 lat starszy, nie, gdyby tę książkę napisał ktoś o 20 lat młodszy, czy nawet o 10 od autora, to pewnie tam byłyby takie badziewiaki jak Przyjaciele usadowieni, więc byłyby Hitler a Przyjaciele. Tego tu nie ma. Są odniesienia do takich starszych już dzieł popkultury, które starsi ludzie, starsi panowie, jak mówiący te słowa, mają jeszcze okazję pamiętać. To, co zwróciło moją uwagę też, to umieszczenie w tej książce elementów wiedzy z innych obszarów nieco przetrawionych, nieco zmienionych. Otóż na przykład główny bohater, czyli Wriso de Vos, w którymś momencie wyjeżdża do Chile jako do ostatniego kraju, gdzie żyją ludzie, którzy mają na imię Hitler. I tych ludzi jest całkiem sporo, bo imię to było popularne. Po pierwsze, sam koncept interesujący. Po drugie, daje okazję do kolejnych żartów. Tutaj żartów jest w tej książce bardzo dużo. I o tych żartach to może jeszcze powiem za chwilę. Natomiast mi się coś po głowie tłukło, że ja o tym Hitlerze w Ameryce Południowej to czytałem. Ale pamiętam, w czym to było. I sięgnęłem, proszę państwa, do książki, która ukazała się przed kilku laty. Zbioru reportaży z Ameryki Południowej, który nazywa się Dziobak Literatury. I wydawało mi się, że to było o Chile. Ale to nie było o Chile. Okazuje się, że w tymże Dziobaku Literatury jest dosyć znany reportaż Leonardo Habercorna, Ostatni urugwajski Hitler. I w tymże reportażu Habercorn pokazuje popularność imienia Hitler w Urugwaju. To imię oczywiście no nie jest tak popularne, jak możemy sobie to wyobrazić, natomiast cały czas żyje jeszcze sporo ludzi i okazuje się, że ci ludzie to imię dostali pod koniec lat 30. i na początku 40., kiedy do odległego Urugwaju docierały tylko echa tego, co wydarzało się w Europie. I dla kraju, który mocno przeżywał kryzys lat 30., wiara w to, że w Niemczech pojawił się człowiek, który ten kryzys zażegnuje, była wystarczająca, żeby dać dziecku tak na imię. To byli prości ludzie. I okazuje się, że dokładnie te same wątki, ale praktycznie te same, znalazłem w tej historii chilijskiej, która się tutaj dzieje. Wspomniałem na razie o tej warstwie popkulturowej. Jest warstwa, nazwijmy to, humorystyczna, rozrywkowa i jest tego tu sporo, aczkolwiek muszę zaznaczyć i w tym miejscu to zrobię, że to nie jest książka dla wszystkich. Jeżeli uważają Państwo, że są tematy, z których śmiać się nie można, to nie jest książka dla Państwa. Bo ta książka prezentuje humor, który, no, jakby to powiedzieć, wiele osób uznałoby, że to jest antysemickie na przykład. Ja tak nie uznaję, bo uznaję, że to, czy coś jest antysemickie, czy nie, zależy od tego, kto opowiada i z jaką intencją. Natomiast tutaj jest dużo takich dowcipów, no nie wiem, nazistowskich. No wyobraźmy sobie sytuację, w której, to są takie pokazane, w której policjant w Chile, który ma na imię Hitler, zasłużył się w ramach jakiejś takiej większej akcji, zaryzykował życie, zdobył medal i Pinochet przyjeżdża, przypina mu ten medal i szepce mu do ucha Heil Hitler. Usłyszeli to koledzy, więc na przykład przez najbliższe miesiące na posterunku, kiedy tylko ten człowiek coś powiedział, to wszyscy mówili jawohl na przykład, albo mówili mu tak, tak, mein Führer. No tego typu rzeczy, które nie ukrywam, mnie bawią bardzo. Tutaj tego jest sporo. Więc jest ta warstwa popkulturowa i jest ta warstwa taka dowcipna, takiego żartu. I wydawałoby się, że ta książka będzie tylko o tym. Natomiast nie jest tylko o tym. Jak się tę książkę czyta całą, to odkrywa się po chwili, że poza tym oczywiście takim z przekąsem pokazywanym życiem naukowym, konferencjami, na których ci ludzie się nudzą i parzą, to jest tutaj coś głębszego i główny bohater w którymś momencie odkrywa, kiedy jest w Wiedniu, że naziści realnie istnieli. Że to było prawdziwe i on doświadcza takiego momentu, kiedy widzi po raz pierwszy ktoś mu pokazuje prawdziwą swastykę, ale prawdziwą swastykę taką prawdziwą, no flagę na przykład z tamtego okresu. Kiedy ktoś mu pokazuje pistolet marszałka Modela i to wszystko jest otoczone takim kultem. I on wtedy mówi, że uświadamia sobie po raz pierwszy, że to nie są tylko bękarty wojny, że to nie jest tylko popkultura, że to nie są tylko rozważania o tym, jak ktoś odegrał coś w bunkrze, w filmie Upadek, tylko, że to jest prawdziwe. Jednocześnie no jest ta książka bardzo interesującym głosem w takiej rozmowie na temat tego, gdzie kończy i zaczyna się popkultura i gdzie kończy się i zaczyna prawo do wykorzystywania pewnych zjawisk, no poza kontekstem. Ja nie ukrywam, że byłem miłośnikiem filmów o Hitlerze, tych przeróbek, które zaczęły się o tym, kiedy Hitler dowiadywał się, że to się nazywał Hitler w poszukiwaniu dobrego elektro, to był pierwszy w Polsce. Płakałem przy tym filmie rzewnymi łzami przez długie tygodnie. Sam osobiście zrobiłem kilka Hitlerów do różnych sytuacji, bo najczęściej jak się gdzieś pracuje, to prędzej czy później sytuacja, nie wiem jak to powiedzieć, hitleryczna następuje i można przygotować taki film. Ostatnio popłakałem się, kiedy znalazłem film o tym, jak Hitler dowiaduje się o podwyżce ZUS-u. I rzeczywiście jest tak, że to funkcjonuje w popkulturze. To funkcjonuje w kulturze masowej. Przypominam, że nie jest to zjawisko świeże. Kilkanaście lat temu to było, chyba była nawet wystawa. Ktoś zrobił zdjęcia przystojnych aktorów, którzy grali oficerów Wehrmachtu i SS. Wparował tam Daniel Olbrychski i pociął zdjęcie, gdzie on był w takim mundurze. I rzeczywiście jest coś na rzeczy. Po części, moim zdaniem, jest to efekt dziedzictwa III Rzeszy, które jest dziedzictwem w dużym stopniu zaprojektowanym I odsyłam tutaj Państwa do takiego mojego starszego materiału, no sprzed 2 lat, o książce Despiny Stratigakos, Dom Hitlera to się bodajże nazywało, gdzie jest mowa o miejscu, gdzie Hitler mieszkał, o domu Hitlera, ale także, gdzie są poruszane tematy odpowiedzialności, którą ponosili projektanci, projektujący dobre rozwiązania, estetyczne rozwiązania, modne rozwiązania, które no przetrwały i które budowały mit III Rzeszy. No bo trudno zarzucić coś dobrej typografii. A jednocześnie ona była w złych celach wykorzystywana i ci, no właściwie pytanie, czy naziści, ci projektanci dosyć wysoko byli pozycjonowani w ramach późniejszych procesów denazyfikacyjnych i przyznawania tych kategorii, której kategorii ktoś był nazistą. Tam było kilka takich większych dramatów po wojnie za wsparcie, gdzie ci ludzie nikogo nie zamordowali. Ktoś po prostu tylko projektował dobre radia, albo ktoś tylko projektował dobre książki. Ale jednak. I jest to jeden z elementów, który buduje nośność tego, nie wiem czy mitu, ale takiego przekonania, że te rzeczy z III Rzeszy są na przykład ładne, są modne, ludzie chcą je mieć. Całe Allegro pełne jest podróbek żelaznych krzyży i całych takich historii. Więc książka De Vriesa się tu wpisuje w ten wątek i ona z jednej strony eksploruje to, gdzie się kończy popkultura i stajemy sobie, to jest bardzo prześmiewcza książka, ale uświadamiamy sobie, że tak no ona się śmieje, ale jednocześnie pokazuje realną sytuację. Jednocześnie nie jest to jakieś głęboko moralizatorskie. No bo to jest pytanie, czy te rzeczy robią coś złego, czy nie. Nie wiem. Jestem w tej chwili w trakcie lektury tego opracowania Eugeniusza Cezarego Króla o Mein Kampf. I on tam we wstępie pisze, dlaczego tę książkę zdecydował się teraz przełożyć i opatrzyć komentarzem. I pisze, że uważa osobiście, że większym walorem jest pokazanie tej książki teraz w całej jej bzdurności i intelektualnym rozklejeniu, niż ukrywanie i tworzenie czegoś w rodzaju zakazanego owocu. Bo ludzie i tak tam sięgną, i tak będą chcieli. I podzielam tę opinię. Podzielam także opinię czy wizję świata, w którym z tego typu rzeczy też można się śmiać. Ja to robię. Natomiast wracając do książki, muszę powiedzieć, że to jest książka, co do której na początku miałem obiekcje, przy której doskonale się, muszę przyznać, bawiłem, a na końcu okazało się, że no, ona skłoniła mnie do jakichś głębszych przemyśleń. Może no, nie jakichś bardzo głębokich. To nie jest tak, że nie będę spał po nocach, bo będę rozważał te rzeczy, które się tu pojawiły. Ale no są tutaj wątki, które są istotne dla mnie do przemyślenia, bo u mnie gdzieś ten wątek nazistowski, wątek hitlerowski, faszystowski jest dosyć silnie obecny i ja go postrzegam jako część swojej też tożsamości kulturowej. Nie mówię tu oczywiście o popularyzacji ideologii, ale o świecie, w którym te elementy są obecne. One są obecne w książkach, w grach, w różnego typu pastiszach, przeróbkach, filmach. Więc ja bym Państwu tego Josa De Vries polecał, aczkolwiek zaznaczyłbym, że jeżeli jesteście Państwo wrażliwi na, nie wiem jak to ująć, wyśmiewanie się, czy niepoważny odpowiednio stosunek do historii i na nieszarganie świętości, to nie jest książka, którą bym Państwu polecał, bo ta książka szarga świętości. I ona jest dla mnie trochę taką opowieścią o tym, że istnieje prawo do przedstawiania różnych poglądów i tutaj są takie bardzo konkretne poglądy przedstawione, bardzo zręcznie napisane, bardzo dowcipnie, bardzo ciekawie też przetłumaczone. No, doskonale się przy tym bawiłem. Naprawdę nie sądziłem, że taką rozrywkową, ale jednak nie tak do końca rozrywkową, ale taką podkręcającą i dającą przyjemność, po prostu przyjemność czytania książkę znajdę. Więc ja mogę Państwu Republikę polecić. Na sam koniec powiem tylko, dlaczego Republika, i to też jest bardzo ciekawe. Tutaj się w dwóch miejscach pojawia ten wątek. Ja w ogóle pominąłem mnóstwo wątków, które tu są, wątków jakichś romansowych i tak dalej. Republika, pięknie tu jest powiedziane, że to jest taki stan, który pojawia się jako stan po upadku, że nigdy nie jest stanem, na który się czeka, że Republika pojawia się wtedy, kiedy ktoś znika, kiedy znika król, cesarz, dyktator, kiedy rozpada się pewien porządek, wtedy pojawia się Republika. I ta Republika pojawia się tutaj, w tym kontekście, co najmniej na kilku wymiarach. Będziecie Państwo czytać, to sobie to odkryjecie. Ja polecam szczerze tę książkę osobom, które chcą się zmierzyć z swoim rozumieniem świętości i rzeczy, które są trochę tabuizowane. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam ponownie. Linki do odcinków i do filmów, o których wspominałem, zamieszczam w opisie. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.